gdzie jest moja kawa. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Za chwilę powinniśmy mieć połączenie telefoniczne z Michałem Karnowskim. Porozmawiamy o tym, co będzie się działo w polskiej polityce. A polska polityka to Sejm i nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Kto będzie za, kto będzie przeciw? Czy Zjednoczona Prawica wyjdzie jako zjednoczona z tego głosowania i czy prezydent Andrzej Duda podpisze potem znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym? Pytania, co zrobi opozycja, też są pytaniami istotnymi. To wszystko już za chwilę. Mam nadzieję, że Michał Karnowski po porannej gimnastyce będzie przy telefonie i opowie nam, co myśli na te wszystkie tematy. Później połączenie z Dmytrem Antoniukiem. Informacje, które napływają z frontu, są różne. Trwają ciężkie walki niedaleko Solidaru, Bachmutu. Informacje o tym, że dwóch wolontariuszy brytyjskich zginęło, niosąc pomoc, wyprowadzając ludzi z terenów, które są ostrzeliwane i wożąc pomoc humanitarną. Smutne informacje, ale taka jest wojna. Po Dmytrze Antoniuku zajmiemy się czeską polityką. To przez chwilę w Czechach wybory, kto startuje, kto ma szansę na to, żeby zostać prezydentem Czech. Informacje z ostatniej chwili, czyli z tego tygodnia, to premier Babiš, który miał korupcyjne zarzuty, został przez pierwszą instancję w sądzie uniewinniony. To zwiększa prawdopodobieństwo, że Babiš wygra w Czechach wybory. Jak wiemy, Babiš ma w swoim życiu nie tylko zarobienie miliardów euro, ale też epizod współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Gościem Łukasza Jankowskiego będzie Robert Winnicki, a na zakończenie poranka wnet usłyszą Państwo wywiad, który przeprowadził Paweł Bobołowicz z biskupem Mukaczewskim, Mykołą Łuczokiem. Rozmawiał w uroczystość Trzech Króli dzień po pogrzebie Benedykta XVI na ukraińskim Zakarpaciu. To jest ten rozkład jazdy na dzisiejszy poranek wnet, ale zaczniemy od róży. po porannej gimnastyce jest Michał Karnowski, sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Ten rok zaczął się 10 dni temu, ale porozmawiamy o tym, co w tym tygodniu się będzie działo. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak myślisz, czy przetrwa Zjednoczona Prawica przez te wszystkie głosowania?
Tak, ja się tego ostatniego to się naprawdę nie boję. To znaczy, jest oczywiście pytanie i to poważne, czy ta ustawa i w jakiej formule znajdzie większość w parlamencie. To będzie trochę loteria. Te bloki głosowań będą pewnie bardzo precyzyjnie tutaj układane. Może wdać się też przypadek. Potężne pytanie, ważne pytanie, czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje te wypracowane rozwiązania w parlamencie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy przetrwa Zjednoczona Prawica, ja nie mam właściwie żadnych obaw. I tego nie mówię na podstawie jakiegoś własnego życzenia, oczekiwania, tylko na podstawie naprawdę wiedzy. Pewne różnice są, to jasne. Jest pewna też przestrzeń, żeby je wygłaszać, artykułować. Natomiast myślę, że jest absolutnie po obu stronach świadomość, że albo razem, albo śmierć i też pragnienie czy zgoda na to, żeby pójść i do końca kadencji wspólnie i myślę, że też do wyborów, bo to jest jednak kilka procent głosów, których Prawo i Sprawiedliwość nie może oddać, a to też jest udział we władzy, którego Solidarna Polska nie ma chyba ochoty tracić, gdzieś przechodząc w jakąś polityczną nicość. Więc tutaj naprawdę, ja rozumiem, że dziennikarze muszą ciągle pisać o tym konflikcie, bo on jest jakimś takim, nie wiem, spełnieniem snu o tym, czy przybliża, czy daje nadzieję na spełnienie snu, że to się za chwilę wszystko rozpadnie, ale naprawdę tak to nie wygląda. To mówię na podstawie wiedzy od wewnątrz.
To nie jest tak, że to jest sen, a szczególnie sen, który przyśnił mi się dziś wieczorem, tylko postawa polityków Solidarnej Polski wobec nowelizacji Sądzie Najwyższym jest postawą taką pryncypialną, postawą ideową i czasami z wypowiedzi polityków i liderów Solidarnej Polski wynika, że oni tutaj nie ustąpią i będą głosowali inaczej niż reszta Prawa i Sprawiedliwości. Może to jest wrażenie...
To są dwie różne sprawy, bo ja myślę, że będą głosowali przeciw, tak? Natomiast to wcale nie oznacza, że Zjednoczona Prawica się rozpada. Mogą się wstrzymać od głosu, mogą poprzeć to inne ugrupowania w parlamencie. Gdzieś na końcu, po różnych poprawkach, po różnych analizach i tak dalej, gdzieś na końcu będzie stało przed wszystkimi członkami polskiego parlamentu pytanie, czy chcą pieniędzy z KPO, czy nie chcą pieniędzy z KPO. No, rząd pokazuje, że zrobił naprawdę dużo, no, na granicy często własnej wytrzymałości wyborców, żeby to porozumienie osiągnąć. Na granicy też no, godnościowej też nie ma co ukrywać, to są bolesne tematy. No ale wchodzimy w rok wyborczy, no ale na horyzoncie gigantyczny kryzys, no ale przede wszystkim wojna u sąsiadów napadniętych przez Rosjan, no i stąd takie decyzje polityczne. No i to będzie pytanie, tak czy nie, do całego parlamentu. Także do Lewicy, także do PSL-u, także do polityków Platformy. I jestem przekonany, że tam się taka większość znajdzie. W tym sensie postawa polityków Solidarnej Polski no, będzie tutaj, powiedziałbym, jakoś wtórna. Takie przypadki już w historii mieliśmy. Ja to tak oceniam.
Czyli ciebie te argumenty geopolityczne, argumenty wojenne i ekonomiczne przekonały co do tego, że ta nowelizacja jest potrzebna, bo potrzebne jest porozumienie z Unią Europejską, potrzebne jest porozumienie z Komisją Europejską, ale jest ten znak zapytania, duży znak zapytania, bo przecież prezydent Andrzej Duda już raz stwierdził, że porozumienie z Unią Europejską jest, że jakaś nowelizacja wystarczy na to, żeby uruchomić środki z KPO i okazało się, że puste ręce zostały na koniec całej tej operacji dotyczącej Sądu Najwyższego. Czy teraz nie ma takich obaw?
Puste ręce nie zostały. Obawy są, ale puste ręce nie zostały. Bo ja jednak przypomnę, że był moment, w którym ta chmura niepewności i wątpliwości no, pojawiła się także nad głównymi funduszami unijnymi, co w warunkach tego nadchodzącego kryzysu i tych innych czynników byłoby dla Polski katastrofalne. Przypomnę, że był moment, w którym rentowność polskich obligacji gdzieś tam szła w kierunku 9-10%. Dzisiaj znowu to są bardzo niskie oprocentowania, 6%, 7%. Przypomnę, że ten dialog jest jednak nadal kontynuowany i takie wyraźne jest zmniejszenie napięcia i temperatury wokół tego tematu, także wewnątrz, na naszej scenie politycznej. To moim zdaniem nie są puste ręce. Czy to jest bolesne i czy miło tego bronić, tego kolejnego kompromisu? Oczywiście nie. To bardzo niewdzięczna rola. No, ja tak mówię, dlatego że no, serce i rozum takie właśnie wnioski mi nakazuje. Znaczy, ja po prostu wiem, jeżeli się tę analizę uczciwie przeprowadzi, to każdy wie, że tu się będzie rozstrzygało także zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy i wszystkie inne pytania, wątpliwości związane z suwerennością. No, gdyby rządy przejęła opozycja, to będą, myślę, że no, dużo mocniejsze niż te, które sobie dzisiaj stawiamy. Wydaje mi się też, że warto dostrzec, że się otworzyło pewne okienko możliwości po stronie unijnej, że tam też jest pewne zmęczenie tym tematem, że tam też jest świadomość sytuacji wojennej mimo wszystko i tak dalej. I tam też jest chęć przede wszystkim uruchomienia podobnych tego typu projektów. Natomiast ja taki przedstawiłem na stronie w polityce.pl, na portalu naszym, taki plan 5 kroków, jak z tego wyjść. I tam są takie elementy zabezpieczające, moim zdaniem tutaj konieczne. To znaczy taka umowa na przykład, że po 3 miesiącach, po pół roku następuje przejrzenie tej ustawy i zastanawiamy się, czy władze, no, większość parlamentarna patrzy, tak, analizuje, czy ona rzeczywiście wywołuje anarchię w polskim sądownictwie, czy nie. Jeżeli jest nadużywana, no to wtedy zmieniamy, tak? Bo to, co ustawą wprowadzono, to można ustawą wyprowadzić. Można też się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam też, że warto się umówić na przykład, że wszelkie tego typu kolejne zobowiązania, no, będą jednak zaciągane na piśmie od początku. To znaczy ja myślę, że tutaj Polska jednak powinna wyciągnąć ten wniosek, my wszyscy, tak? Że to zaufanie Unii udzielone w sprawie KPO, że ona tego mechanizmu praworządności nie nadużyje, no, było nad zaufaniem na wyrost, ale jednorazowym, to się pocieszmy, tak? To znaczy kolejne KPO będą zawsze wymagały kolejnych zgód. Więc można tego typu bezpieczniki moim zdaniem tutaj wpisać i jakoś zmniejszyć dolegliwość tego kompromisu. Ja powtarzam i ja podkreślam. Tutaj w tej sytuacji trochę musimy zmniejszać napięcie, w której jesteśmy, zewnętrznej, wewnętrznej. No i uważam, że rozstrzyga się zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy, bo blokada tych środków z KPO, części zaledwie środków unijnych, to jest jedyny argument, jaki ma opozycja. Jedyny. Jedyna dźwignia. I same nawet rozmowy, samo nawet pokazanie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, że on chce tego kompromisu, w mojej ocenie jest czynnikiem, który ten argument trochę z rąk Tuskowi wytrąca. Zawsze, gdy ten kompromis jest blisko, oni się przede wszystkim denerwują. Tusk i jego ludzie.
Ale co zrobić z myślą, która przyświeca wielu wypowiedziom europosłów, profesora Legutko, czy profesora Krasnodębskiego, czy Sariusza Wolskiego, które są wyraźnie twierdzeniami, że tych pieniędzy z KPO nie będzie przed wyborami, dlatego że ta decyzja to jest decyzja polityczna, która ma wspierać Donalda Tuska, więc niezależnie od tego, co wydarzy się w polskim parlamencie, to i tak czas przelewu będzie odwleczony aż do dnia, w którym będą ogłoszone wyniki wyborów parlamentarnych.
No nawet jeżeli, to sam proces rozmów, sam proces, sama próba odblokowania tych pieniędzy, taka na serio podjęta przez ten rząd po raz kolejny, no zmniejszają to napięcie. I przypomnę, podkreślę jednak, że ten kierunek takich rozmów, szukania tego porozumienia przez pana ministra Szynkowskiego vel Sęk, który tu miał mocny mandat, to warto podkreślić, że on miał ten mandat, i przez pana premiera, no za zgodą pewnie kierownictwa obozu, że to zdejmuje wielki cień z głównych pieniędzy unijnych. Znaczy, poważni politycy muszą też tego typu ryzyka brać pod uwagę. Był moment, w którym taki ostry, kolizyjny kurs, no, takie pytania przynosił. Ja uważam, że to, czego zażądała Komisja Europejska, no, jest w paru punktach bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe. Ja tutaj absolutnie nie jestem tego zwolennikiem. Natomiast to ryzyko można podjąć. Mamy też możliwość wpięcia w to pewnych bezpieczników. Mamy też ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wprost zakazuje podważania jednego sędziego przez drugiego. Mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które też tworzą ramy prawne. No, trzeba tę próbę podjąć. Czy na pewno nie będzie pieniędzy przed wyborami? Ja nie wiem, ja myślę, że tak 50-50. No, będą, nie będą, może będzie część, ale chyba się państwo ze mną zgodzą, że sam proces tych rozmów, on to napięcie wyraźnie zmniejsza, a opozycja chciała grać na tym napięciu właśnie. Na rynkach finansowych, także zewnętrznych, trochę grano na tym napięciu, że oto w sytuacji wojennej, że oto w sytuacji nadchodzącego potężnego kryzysu Polska jeszcze na dodatek jest pozbawiona pieniędzy unijnych. No za wszelką cenę rząd musiał wyjść z tego właśnie równania. Nawet jeżeli tutaj wyjście polega tylko na wejściu w rozmowy. To też dużo w tej sytuacji i chociażby cena polskich obligacji pokazała, że okazało się to skuteczne, bo zdecydowanie one staniały.
W naszej rozmowie kilka razy padła nazwa Trybunału Konstytucyjnego. Czy tam jest kłopot, jeśli chodzi o przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego? Czy ten czas sprawowania urzędu już minął, czy też ma jeszcze następne 2 lata do dokończenia kadencji?
Zdecydowanie ma i tutaj mamy przecież opinię najwybitniejszych prawników rad legislacyjnych i wszystkich urzędów, które mogły się w tej sprawie wypowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest taki no, częsty efekt, w którym tego typu instytucje się troszkę, czy członkowie tych instytucji wybrani do nich się autonomizują. No, tam trochę było osobowości też z takim temperamentem politycznym wybranych. No i chyba tutaj gdzieś to jest tego efekt. Ja mam głębokie przekonanie, że pani prezes Julia Przyłębska, tak jak słyszę, to jest ono powszechnie podzielane, tak na serio, tak, przez polityków z różnych opcji Zjednoczonej Prawicy i z wszystkich stron naszego świata prawniczego, że pani prezes, pani sędzia Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego do końca swojej kadencji, no bo prawo nie działa wstecz, tak, ona została wybrana na stanowisko prezesa i na urząd w momencie, gdy w momencie, gdy ta kadencja była jakby tożsama z zasiadaniem w Trybunale wybranego prezesa, więc no, wyciąganie tej ustawy uchwalonej po jej wyborze, no, tak nawet na zdrowy rozum chyba się nie broni, tak? Ta kadencyjność została wprowadzona później i pani prezes nie obowiązuje.
To jeszcze jedno pytanie. Sąd Najwyższy, ławnicy wybrani przez Senat na 30 ławników wybranych jest 26 działaczy KOD-u. Pani przewodnicząca, pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie przyjęła od nich ślubowania i tutaj też mamy jakiś pad, jeśli chodzi o procedowanie.
No tak, tutaj mamy, tu mamy właśnie pokaz, jak sobie niektórzy wyobrażają tą apolityczność, na czym polega ich reforma sądownictwa, tak? Rozgrzanych politycznie ludzi na stanowiska, w których ustawa wyraźnie nakazuje wybieranie ludzi właśnie z nienaganną opinią, takich zdolnych do wzniesienia się ponad pewne pożądliwości, ponad pewne uwikłania. Może dobrze, że Polacy trochę tutaj widzą w tym momencie, tak jak sobie ta strona, jak sama siebie nazywa, demokratyczną wyobraża, demokratyczne sądownictwo. Ale jak widzimy na pewne wyroki, to już się dzieje. Widzimy naprawdę sądy rozgrzane politycznie, będące na barykadzie. Ja wciąż apeluję do sędziów, no, może mają przekonanie, że tutaj, teraz wygrali, wszystko wezmą, że żadnej reformy nie ma, nikt tam nie sprawdza, kto co za komuny robił, nikt nie sprawdza, prawda, jak to wszystko działało, no, jak jeden kolega drugiemu coś powie, to nic się nie dzieje i tak dalej. No, bardzo przestrzegam jednak przed takim poczuciem, że hulaj dusza piekła nie ma. Ten świat sądowniczy, świat wymiaru sprawiedliwości, dlatego że jest taka granica, po której ta możliwość reformy no na nowo nam się może tutaj otworzyć. Tak? No jednak to pragnienie Polaków, żeby mieć sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, taki sam jak mają Francuzi, Niemcy, gdzie tych wszystkich komunistycznych sędziów błyskawicznie pogoniono, chociażby z NRD, no to pragnienie jest moim zdaniem nadal silne. I jak będziemy się tak bawili, to myślę, że możemy doczekać takiej reformy, w której po prostu umówimy się wszyscy, że robimy to od nowa, tak? Od nowa po prostu cały ten wymiar sprawiedliwości. Więc no, nie zachęcałbym do dalszych takich przegięć, bo niektóre wyroki, niektóre słowa sędziów, niektóre ich zachowania, no naprawdę są skandaliczne. Może to jest niewielka część, ale jakieś takie mam poczucie, że to środowisko bardzo słabo reaguje na naprawdę rzeczy, które no, obrażają poczucie sprawiedliwości. A Polacy to naród przekorny. Tak? Znaczy, jak może władza chciała tu za mocno, to może stanęli trochę po stronie sędziów. A jak sędziowie z kolei przesadzą, to może się pojawić przyzwolenie na bardzo głęboką reformę.
Powiedział Michał Karnowski. Ja patrzę na tygodnik Sieci. Niemcy, kraj złodziei i paserów. Dlaczego na okładce tygodnika Sieci jest taka okładka i taki tytuł? Przekonać się Państwo mogą tylko czytając tygodnik Sieci. Michał Karnowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę wszystkim.
Jest godzina 7:34. Czas połączyć się z Kijowem.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk na stanowisko. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
Bitwy krwawe, walki trwają o Solidar, Bachmut. Czy noc przyniosła jakieś zmiany?
Dokładnie tak. Trwają krwawe walki i jedne z najkrwawszych od początku tej inwazji akurat tam o Solidar i Bachmut oczywiście. Zacznę od ostatniego, od Bachmutu. Widać, że wróg bardzo niestety polepszył swoje pozycje na południowy zachód nawet od tego miasta, zbliżają się do trasy, która największej trasy, która prowadzi do tego miasta, i to są walki w okolicach miejscowości Andriivka i Kliściivka. Andriivka jest całkowicie pod kontrolą wroga, a Kliściivka jest jeszcze nasza i tam trwają walki już ponad gdzieś ponad miesiąc, ale wróg zbliża się coraz więcej do tej kluczowej trasy dla Bachmuta. Oprócz tego, na wschodnich krańcach tego miasta wrogowi udało się zajęć jedną z ulic tego miasta, na wybrzeżach, na samych wybrzeżach, czyli można powiedzieć taką kwartał, czyli rzęd tych domów, które już na samych wybrzeżach tego miasta, na wschodnich krańcach Bachmutu. Oprócz tego zagrażająca sytuacja jest na północ od Bachmutu, tam gdzie jest miejscowość Pidhorodnie, w której trwają też zacięte walki. Już te Pidhorodnie też jest próbują Moskale wziąć jego też w kleszcze od północy i zbliżają się już do miasteczka, które nazywa się Krasna Hora. Krasna Hora to w miarę wielkie miasteczko, mniejsze oczywiście za Bachmut, ale też w miarę wielkie, to nie jest wieś, to jest już takie miasteczko i na obrzeżach tego miasta już też znajduje się wróg, tam jest już szara strefa. No ale najważniejsze, najbardziej napięta sytuacja jest w Solidarze. Solidar wczoraj przez cały dzień był atakowany. Był atakowany przez wroga. Było wrzucono wszystko, co oni mieli, najlepszych swoich żołnierzy. I Solidar w tej chwili jest zgodnie na przykład z informacją od Deep State Map, on jest otoczony z trzech stron. Tylko od strony północno-zachodniej Solidar jest pod naszym kontrolą. Wczoraj była informacja od Jurija Butusowa, który tam bezpośrednio był w Solidarie dwa dni temu, o tym, że wróg już kontroluje swoim ogniem jedyną drogę, która prowadzi do tego miasta. I to jest naprawdę zagrażająca sytuacja dla obrońców Solidara. I tam trwają zacięte walki. Tam o sytuacji, czy zmieniło się coś w ciągu tej nocy, jeszcze nie ma informacji, ale wczoraj informacja od Jurija Butusowa była akurat na 21 godzinę o tym, że wróg kontroluje ogniem tą drogę. Czyli on jeszcze nie jest tam, ale on zbliża się do tej drogi i może być tak, że po prostu te kleszcze, które teraz są wokół prawie całego Solidara, mogą zemknąć się. I to jest bardzo, bardzo poważna i ciężka sytuacja dla naszych obrońców w tym mieście. Natomiast tam był też dwa dni temu generał Syrski, który ukraiński generał Syrski, który odpowiada za front tam akurat na Donbasie, i on powiedział, że my robimy wszystko, żeby Solidar nie był zajęty przez wroga, że my mamy tam wystarczająco wojska. No, na pewno, że nie ma wystarczająco ciężkiego sprzętu. Widać, patrząc na to, że wróg jednak atakuje i ma postęp, niestety. No, ale sytuacja jest naprawdę napięta. Temperatura na froncie donoszono, że za ostatnie parę dni dochodziło do minus 15 stopni w nocy i nawet jeszcze niżej. Także niektóre czołgi nasi na przykład odmawiali działania, nie mogli wyjechać na pozycję i to jest też problem. Także sytuacja na froncie jest ciężka i o tym trzeba otwarcie mówić.
I o tym dowodem na to, że sytuacja tam się zmienia, jest śmierć dwóch brytyjskich wolontariuszy, którzy jeździli pewno od początku wojny, pomagali z pomocą humanitarną, wywozili ludzi, zginęli, jeśli mnie pamięć nie myli, 7 stycznia właśnie w okolicach Bachmutu. Czyli informacje...
Ja na razie nie mam potwierdzenia, że oni naprawdę już nie żyją. Mam informację tylko, że ich nie ma i ich szukają.
No to jest pocieszające, aby znaleźli się w takim razie brytyjscy wolontariusze. Gdzieś odrobina, Dmytro, optymizmu w twojej korespondencji pojawi się?
Odrobina optymizmu pojawia się jak najbardziej, bo mimo taką ciężką sytuację tam pod Bachmutem i Solidarem, wokół Solidara, w samym Solidaru, nasze wojska w kierunku Krzemiennej mają też chociaż drobne, ale sukcesy. I podchodzą coraz bliżej do Krzemiennej, do tego miasta. I jeżeli nasze wojsko będzie tam miało jeszcze więcej sukcesów, jeszcze więcej postępu, to moim zdaniem może polepszyć oczywiście sytuację pod Bachmutem i Solidarem, ponieważ być może u wroga nie wystarczy sił, żeby rzucać i tam, chociaż też nie mogę być pewnym tego, bo wróg jednak ma najwięcej już nie ciężkiego sprzętu, już nie pocisków, ale najwięcej ma z tych zmobilizowanych tych żołnierzy.
No i pewno jest pocieszenie w tych kolejnych deklaracjach dostawy ciężkiego sprzętu na Ukrainę, czy ze strony Polski, czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.
Tak, wczoraj była informacja o tym, że Polska może dostarczyć Ukrainie czołgi, o których my marzymy, czyli
Leopardy,
tak. Ale była informacja o tym, że to nie jest jakaś wielka liczba tych czołgów, być może z dziesiątek. No wczoraj też była informacja o tym, że premier Czech Fiala też wysłał na Ukrainę czołg T-72, podpisał jego z życzeniem zwycięstwa dla naszych chłopców. No na razie my czekamy na ten sprzęt, który nam obiecali na przykład i Niemcy z tymi marderami i Francja z tymi czołgami. Na razie jeszcze nie mam potwierdzenia, że ten sprzęt już jest na froncie, ale czekamy.
W nocy był alarm na całej Ukrainie, jak do tego żeśmy się przyzwyczaili przez ostatnie dni, czy na razie rosyjskie wojska czekają na kolejny moment i kolejny rozkaz ataku?
Myślę, że tak, bo u nas już mówią o tym, że wróg ma wystarczające rakiet i dronów typu Shahed dla tego, żeby robić zmasowany taki nalot, zmasowany atak na Ukrainie no raz na miesiąc. Takie zmasowane ataki, kiedy oni wystrzelali w Ukrainie ponad 70 na przykład rakiet i dronów łącznie.
Dmytro Antoniuk w codziennej relacji z Ukrainy, z naszego studia, studia Radnia Wnet w Kijowie, w studio kuchenne Dmytro Antoniuka. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za relację. 321 dzień wojny pełnoskalowej na Ukrainie trwa. Do usłyszenia. Jest godzina 7:44. Za chwilę mam nadzieję, że połączymy się z Pragą czeską, a nie z Pragą, która jest po drugiej stronie Wisły, z Dawidem Sulikiem, politologiem, Europejskie Centrum Analityczne. Kiedyś Dawida Sulika spotkaliśmy podczas wielkiej wyprawy. Wtedy rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na Ukrainie, o takiej czeskim spojrzeniu na wydarzenia, czy to w Europie, czy na Ukrainie, o czeskiej pomocy i o polityce wewnątrz czeskiej. Wtedy były w Pradze takie duże demonstracje, o których inspiracje podejrzewano Moskwę i podejrzewano Rosję. A teraz jesteśmy w przededniu wyborów prezydenckich, a te wybory w Czechach są ciekawe. Oczekując na połączenie z Pragą posłuchamy, a znowu posłuchamy Kory. Nic dwa razy się nie zdarzy. Węgiel Wielkiej Wyprawy, bo spotkaliśmy podczas Wielkiej Wyprawy w Pradze Dawida Sulika, politologa, Europejskie Centrum Analityczne, pana doktora. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jesteśmy w przededniu wyborów czeskich. Kto i co i o co idzie walka?
Właśnie będą w tym podczas tego weekendu wybory prezydenckie. I w Czechach prezydent, chociaż ma funkcje bardziej takie symboliczne, to jednak ma dużą władzę, powiedzmy, polityczną, bo często się zdarza tak, że ma większe poparcie obywateli niż mają partie polityczne, więc są to bardzo ważne wybory, szczególnie teraz, kiedy właśnie Republika Czeska bardzo mocno wspiera Ukrainę i niektórzy kandydaci właśnie kwestionują tą pomoc. No i mamy taką trójkę liderów, trójkę osób, która ma szansę dostać się do drugiej tury. Na pewno nikt nie zostanie wybrany w turze pierwszej podczas tego weekendu. Więc mamy byłego premier ministra pana Babisza i byłego generała, naczelnika sztabu generalnego pana Pawła i byłą rektorkę Uniwersytetu w Brno pani Narutową. I między nimi ta różnica wynosi gdzieś 2-3 punkty procentualne. Więc każdy z nich może potrafić do drugiej tury. Więc to jest największa taka zagadka, kto z tej trójki to właśnie będzie. Inni kandydaci mają duży odstęp od nich. Na czwartym miejscu jest obecny senator, przewodniczący Komisji Zagranicznej, pan Fischer, który ma wsparcie gdzieś w granicach 6-7%. I ta trójka to ma wsparcie gdzieś tak 25-27%.
Kto jest dobry, kto jest zły?
No to właśnie trudno powiedzieć, bo premier Babisz miał wczoraj sąd, dopadł werdykt sądowy w sprawie rzekomych malwersacji dotacyjnych z funduszy europejskich i wczoraj go sąd oczyścił, więc on teraz idzie na wybory jak osoba czysta, bez żadnej karalności, bez żadnego przestępstwa. Na razie decyzja nieprawomocna, jest tak duży szans, że prokurator się odwoła, ale nowy sąd odbyłby się gdzieś w przeciągu najbliższego roku, więc na te wybory to nie będzie miało wpływu. I w oczach swoich wyborców teraz Babisz jest ofiarą, bo on cały czas mówił o tym, że proces został politycznie skonstruowany, że to był pierwszy proces polityczny od 1989 roku. I sam Babisz ma jak wiele zwolenników, tak wiele przeciwników, którzy na jego temat mają wyrobione zdanie. I to jest taka najbardziej powiedziałbym kontrowersyjna osoba. Druga dwójka, pan Paweł i pani Medgowa, to są ludzie, którzy politycznie na razie nie byli czynni, więc nie mają jakichś tam politycznych skandali za sobą, ale u generała Pawła na nim bardzo ciąży jego przeszłość komunistyczna, bo był członkiem partii komunistycznej do 1989 roku. I są pewne spekulacje o tym, że nawet on współdziałał z komunistycznym wywiadem wojskowym. I pani Narutowa, osoba, która jest najmłodsza z tej trójki, ma 44 lata, nie ma żadnych takich, powiedzmy, politycznych też problemów z własną przeszłością, ale na jej uniwersytecie, jak wyszło na jaw, dokonywano sprzedaży dyplomów doktorackich i uniwersytet i niektóre osoby związane z uniwersytetem pod jej kierownictwem na tym zarabiały, więc to jest też taka mniejsza negatywna sprawa, która na niej ciąży, więc tutaj, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy stuprocentowo czystych polityków, to na razie nie możemy tak stwierdzić.
Ale jak to się stało, że Czesi mają do wyboru pana Babisza, który miał epizod współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Komunistyczną, generała komunistycznego, no i panią profesor, rozumiem, 44 lata, związana z lewicą czy z prawicą?
Ona jest bardziej związana z takim środowiskiem intelektualnym, młodzieżowo-miejskim. Nawet pani Narutowa ma wsparcie polityczne od obecnej koalicji prawocentrystycznej. Tak samo jak generał Paweł. To jest właśnie taka ciekawa rzecz, że koalicja rządowa nikogo nie wystawiła na tych wyborach, ale udzieliła wsparcie aż trzem politykom. Więc te kwestie przeszłości w Czechach już nie są aż tak aktualne. Dla wielu ludzi to jest już przeszłość i bardziej jest pewien akcent na tym, co ci ludzie zrobili już po 1989 roku. I generał Paweł był nawet przewodniczącym Wojskowego Komitetu NATO. Był pierwszą osobą z krajów byłego bloku sowieckiego, który objął tą bardzo wysoką posadę w ramach NATO. I on się też zasłużył wojskowo na kilku misjach międzynarodowych, w których brała udział Armia Czeska, więc on ma bardzo dobrą reputację w ramach NATO i jest osobą, która na przykład ciągle i popiera Ukrainę i popiera właśnie te proeuropejskie tendencje w Czechach. To jest bardziej kwestionowane u Babisza, który ma, powiedzmy, bardziej interesy osobiste, biznesowe i u którego na przykład poparcie Ukrainy nie jest aż takie jednoznaczne, bo on często w kampanii powtarzał, że uchodźcy ukraińscy już otrzymali dosyć do pomocy od rządu czeskiego i rząd czeski ma wspierać czeskich obywateli, a nie ukraińskich. Więc tutaj to właśnie też te podziały międzynarodowe, w polityce międzynarodowej są obecne. Pani Nerudowa też jednoznacznie popiera Ukrainę, bo inaczej by nie otrzymała to wsparcie od koalicji rządzącej.
Gdyby pan teraz miał postawić żeton na któregoś z tych kandydatów, już myślimy o następnej, o tej drugiej turze, to zdaniem pana, który z nich zostanie prezydentem Czeskiej Republiki?
W tej chwili największe szanse potrafić do drugiej tury, to mają był premier Babiš i generał Paweł. I zgodnie z różnymi opytowaniami i sondażami w drugiej turze wygrałby generał Paweł, więc raczej stawiałbym na pana generała. Ale pani Nerudowa teraz bardzo robi mocny akcent na tym, że jest właśnie kobietą, że chce zmienić właśnie świat polityki na bardziej taki, powiedzmy, kobiecy. I to może też rezonować u pewnej części społeczeństwa. I ten odstęp, który ona ma od tej dwójki liderów, to wynosi gdzieś 2 punkty procentowe. To jest w ramach pomyłki statystycznej, więc nie jest wykluczone, że ona jednak też może potrafić do drugiej tury. Jeżeli by tam była, to raczej byłaby przeciwko premierowi Babišowi.
Czy ta czeska kampania należy do brutalnych, czy też jest w kategoriach demokratycznych przyzwoicie prowadzona?
No, ta kampania, powiedziałbym, prowadzona nawet w sposób trochę taki nudny. Nie ma tutaj żadnych kompromitujących informacji, nie, oprócz tych, powiedzmy, takich skandali, o których wcześniej powiedziałem. Nie ma takich osobistych atak jednego kandydata na drugiego. W niedzielę odbyła się debata telewizyjna, super debata, która była prowadzona bardzo dżentelmeńsko, w sposób bardzo taki przyzwoity, nie było różnych tam napaści, osobistych obraz i tak dalej, więc kampania jest prowadzona w sposób taki bardziej demokratyczny, no jak powiedziałem, trochę nudny. Wydaje mi się, że przed drugą turą będziemy świadkami większej polaryzacji i może jakiś tam też taki bardziej osobistych ataków tych dwóch kandydatów, którzy pozostaną w wyborach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Też dziękuję, do widzenia. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia. Dawid Stulik, politolog, Europejskie Centrum Analityczne, nasz kolega z Wielkiej Wyprawy, był gościem Poranka Wnet, a skoro Wielka Wyprawa, to przypomnijmy sobie Sztokholm i zespół ABBA.
Wielka Wyprawa, Trójmorze.
sprawy. Młody G, poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry. Mamy godzinę 8. Jest wtorek, 10 stycznia. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet. Ignacy Bojaryn.
Wiadomości wnet.
73% ankietowanych uważa, że sprawa pozyskania pieniędzy z KPO będzie miała wpływ na wyniki wyborów parlamentarnych. Wynika z najnowszego sondażu United Service dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Przeciwnego zdania jest natomiast 19%. Dokładnie. Natomiast w Radiu Wnet swój komentarz dotyczący Krajowego Planu Odbudowy przedstawił w dzisiejszym poranku Wnet Michał Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci.
Uważam też, że warto się umówić na przykład, że wszelkie tego typu kolejne zobowiązania będą jednak zaciągane na piśmie od początku. To znaczy ja myślę, że tutaj Polska jednak powinna wyciągnąć ten wniosek, my wszyscy, także to zaufanie Unii udzielone w sprawie KPO, że ona tego mechanizmu praworządności nie nadużyje, było nad zaufaniem na wyrost, ale jednorazowym, to się pocieszmy, tak? To znaczy kolejne KPO będą zawsze wymagały kolejnych zgód.
Mówił w poranku Wnet redaktor naczelny sieci Michał Karnowski. Zagrożenie rosyjskimi atakami powietrznymi i rakietowymi utrzymuje się na terenie całego kraju, ostrzega Sztab Generalny Ukrainy. Wczoraj Rosjanie ostrzelali m.in. cywilną infrastrukturę miast Charkowa, Chersonia, Kramatorska i Oczakowa. W raporcie czytamy, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 8 ataków rakietowych i 31 nalotów. Ponadto 63 razy atakowali z wyrzutni rakietowych. W wyniku wczorajszych bombardowań zginęło kilku cywilów. Rosja nadal prowadzi działania ofensywne w pobliżu miast Bachmut, Awdijiwka i Łyman w obwodzie donieckim oraz stara się poprawić sytuację taktyczną w pobliżu Kupiańska w obwodzie charkowskim. Wysiłki Rosji zmierzają do zajęcia obwodu donieckiego w granicach administracyjnych, ale jak zapewniają Ukraińcy, dotychczas nie przynoszą one rezultatów. Sytuacja jest jednak bardzo trudna, co relacjonował nasz korespondent Dmytro Antoniuk.
Widać, że wróg bardzo niestety polepszył swoje pozycje na południowy zachód, nawet od tego miasta, zbliżają się do największej trasy, która prowadzi do tego miasta, i to są walki w okolicach miejscowości Andriivka i Kliściivka. Andriivka jest całkowicie pod kontrolą wroga.
Relacjonował nasz ukraiński korespondent Dmytro Antoniuk. Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador wezwał prezydenta USA Joe Bidena do położenia, jak to ujął, kresu 10-leciom pogardy Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej. Czas zakończyć to zapomnienie, to porzucenie, tę pogardę dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów, powiedział Manuel López Obrador Bidenowi podczas spotkania w stolicy Meksyku. Prezydent USA argumentował, że jego kraj tylko w ciągu ostatnich 15 lat wydał dziesiątki miliardów dolarów, co przyniosło korzyści regionowi. Stany Zjednoczone zapewniają więcej pomocy zagranicznej wymienionym krajom niż jakikolwiek inny kraj, powiedział Biden. Niestety nasza odpowiedzialność nie kończy się na zachodniej półkuli, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. To pierwsza wizyta prezydenta Stanów w Meksyku od 2014 roku. W stolicy kraju odbywa się szczyt przywódców państw Ameryki Północnej. Kanadę reprezentuje premier Justin Trudeau. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane oraz duże. Na wschodzie spodziewajmy się natomiast opadów deszczu. Na Pogórzu wystąpi deszcz ze śniegiem, natomiast w Karpatach sam śnieg. W Tatrach i Beskidach może przybyć około 15 cm śniegu. Temperatura natomiast będzie wynosiła od 1 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół będzie słaby. W górach porywy osiągną maksymalnie 60 km na godzinę. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Dzień dobry. Już jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Polacy rozpoczną ten mecz właśnie jutro od spotkania z mistrzami olimpijskimi Francją. O godzinie 21:00 zmierzymy się właśnie w Katowicach z Francją, bo Polska i Szwecja są współorganizatorami tych fantastycznych zawodów, jakimi są Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. A co ciekawe, Serbia wyrasta na takiego prawdziwego czarnego konia, gdyż w ostatnim meczu sparingowym zmierzyła się ze Szwecją, a więc też jednym z faworytów. Wicemistrzowie świata i mistrzowie Europy u siebie przegrali z Serbią 28-30. A więc jest kilku faworytów, właśnie choćby Serbia, Szwecja, Hiszpania, no czy też Francja, ale miejmy nadzieję, że także reprezentacja Polski dostarczy nam wielu emocji. Gramy w grupie B, gdzie obok Francji są jeszcze Słowenia i Arabia Saudyjska. W Polsce mecze będą rozgrywane w Katowicach, w Krakowie, w Płocku i w Gdańsku. Natomiast półfinały i finały to już tam gospodarzami będą Szwedzi. Głównie spotkania odbywały się w Sztokholmie, przynajmniej te najważniejsze. Tymczasem wciąż nie wiemy, kto będzie trenerem reprezentacji Polski, ale na pewno nie zostanie nim Roberto Martinez. Były selekcjoner reprezentacji Belgii, wybrał Portugalię. Podpisał kontrakt właśnie z federacją tego kraju i Hiszpan będzie teraz pracował na chwałę właśnie Portugalii, więc wiemy, że nie, z kolei nie podejmie tego trudu, by wyprowadzić na prostą reprezentację Polski. Może będą to panowie, którzy są cały czas w kręgu zainteresowań, jak Wladimir Petkowicz, Paulo Bento, René Renard, czy też dwaj nasi kandydaci, a więc Jan Urban i Marek Papszun. Tymczasem Liga NBA, tam San Antonio Spurs z naszym reprezentantem Jeremim Sochanem przegrywa z Memphis Grizzlies 113-121. No i nieco słabszy mecz miał właśnie Jeremy Sochan, który przebywał na parkiecie niewiele, także miał sporo strat i tak naprawdę nie pomógł swojej drużynie, ale do tej pory zbiera bardzo pochlebne recenzje. Tym razem na 2 z 11 oddanych rzutów z pola trafił tylko 2 razy. Tych punktów było niewiele, ale rzeczywiście ta forma Jeremiego Sochana w kontekście całego sezonu no, może rzeczywiście nas bardzo, bardzo cieszyć. W końcu to debiutant, on ma dopiero 19 lat. Tymczasem w Australii odbywają się mistrzostwa, żużlowe mistrzostwa indywidualne tego kraju i po 3 seriach prowadzi no, ten najbardziej chyba znany z Australijczyków, a więc były mistrz świata Doyle, natomiast za jego plecami Jack Holder, a także René Tudgent. Jeszcze do zakończenia pozostała jedna eliminacja i wtedy będzie wyłoniony mistrz Australii. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9:00.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Tu już słychać, jak Robert Winnicki idzie w kierunku studia przy krakowskim Przedmieściu 79, będzie gościem Łukasza Jankowskiego już za parę minut. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona: handlowe hamowanie Unii. Francja i Szwecja miały najwyższy deficyt handlowy w XXI wieku, a Niemcy po raz pierwszy odnotowały, od 12 lat znalazły się na minusie w handlu z Chinami, a cała Unia Europejska deficyt handlowy 390 miliardów euro. To są wyniki z tego roku. Łukasz Jankowski wchodzi do studia. Gościa jeszcze, rozumiem, nie ma. Dzień dobry Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Jakie będzie pierwsze pytanie?
To się dowiemy po godzinie 8:12. Nie możemy zdradzać, bo pewnie ktoś słucha, a nawet wiem, kto słucha. Jak słucha, to się dowie, jak się dowie, to się przygotuje i cała pułapka albo całe zaskoczenie się ulotni.
Niech ci ten kamień, ta żyrafa i ta żółta łódź podwodna podpowiedzą te pierwsze pytania, a my posłuchamy Sanach.
No i słuchają Państwo Radia Wnet w internecie na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube oraz na falach FM w wielu miastach i wszędzie jest ta sama godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Panie pośle, panie prezesie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy może od tematu nieprzyjemnego na nowy rok, ale od obaw. Czego pan poseł, czego Konfederacja najbardziej się obawia w nadchodzącym 2023 roku?
Myślę, że dużo jest obaw w polskiej przestrzeni publicznej, obaw o to, jak będzie wyglądała gospodarka, obaw o to, jak Polska zniesie inflację, obaw o to, co się będzie działo za wschodnią granicą. Ja bym raczej chciał mówić o tym, co jest nadzieją, czy co trzeba zrobić, żeby było lepiej, a nie żeby się bać, bo bać to jakby... Można się zawsze wszystkiego.
Kiedy znamy zagrożenia, możemy na nie odpowiedzieć.
Zgoda, to nie znaczy, żeby być niefrasobliwym, żeby być nierealnym, czy być niepoprawnym optymistą. Chodzi o to, żeby być realistą, ale jednak takim, który podejmuje wyzwania, bo strachu jest bardzo dużo.
Wydaje się, że
w Polsce i na świecie.
W pewnej niepewności żyje świat zachodni. Wczoraj w Polsce narada BBN-u długa, 3 godziny trwała. Premier, prezydent, generałowie, szefowie służb specjalnych. Komunikat bardzo lapidarny, taki, że prezydent będzie patrzył na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. W zasadzie tyle.
No, reszta tajna. Zazwyczaj tego typu komunikaty są wydawane po posiedzeniach takich gremiów. Sytuacja rzeczywiście jest trudna, ponieważ wiemy, że w tej chwili, nawet pewnie w tych godzinach cały czas na Ukrainie trwa bitwa o Soledar, gdzie Rosjanie próbują przełamać front z jednej strony, z drugiej strony mamy aktywność na Białorusi, która też musi być monitorowana, także oczywiście sytuacja jest niełatwa. Natomiast tutaj są jakby dwie rzeczy, które zawsze trzeba robić, w ogóle trzeba robić w dyplomacji i w kwestii bezpieczeństwa państwa, to znaczy zachowywać spokój, rozsądek, a z drugiej strony oczywiście zbroić się.
Wiemy, kto i gdzie nam zagraża. Mówimy o tym zresztą od lat. Dla Polski podstawowym zagrożeniem jest Rosja i jej zapędy imperialne, powiedział dzisiaj dla portalu i.pl minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak. Z tym zdaniem pan się zgadza?
Jest to jedno z fundamentalnych zagrożeń wobec Polski. Tak, oczywiście.
Zawsze tak.
Choć nie jedyne.
Choć nie jedyne. To jakie jeszcze?
No, mówimy tutaj o polskiej suwerenności, polskiej niepodległości. No to zagrożenie idzie nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu. No jak spojrzymy, w którym kierunku zmierza chociażby Unia Europejska, no to widzimy, że tutaj polska niepodległość jest również bardzo, bardzo poważnie zagrożona, tym bardziej, że PiS, który od lat retorycznie się przeciwstawiał, retorycznie wyłącznie dążeniom eurofederalistów, dzisiaj kapituluje po całej linii, przywożąc podyktowaną przez Brukselę ustawę o Sądzie Najwyższym.
Które zagrożenie będzie w tym roku większe? To ze wschodu, czy to z zachodu?
To są dwa zupełnie różne zagrożenia. To nie jest kwestia stawiania tutaj, prawda, jedno ma charakter polityczno-prawny, a drugie ma charakter militarny, tak? Zawsze jest tak w doktrynie, że jeśli jesteśmy w stanie obronić się militarnie, no to politycznie-prawnie już jest nieco łatwiej. Także zarówno trzeba się zbroić, jeśli chodzi o i jakby trzymać Polskę też z dala od wojny oczywiście, możliwie. Natomiast to jest jedna rzecz, a z drugiej strony nie ulegać presji polityczno-prawnej, to druga rzecz.
Zbroić się wczoraj, to już wspomniany Mariusz Błaszczak ogłosił powstanie kolejnego, 5. Związku Taktycznego Polskiego Wojska, 5. Dywizji o nazwie odtworzonej, o nazwie 1. Dywizji Piechoty Legionowej, dywizja o dużych tradycjach i z wojny polsko-bolszewickiej i potem z kampanii wrześniowej. Jacy żołnierze, skąd brać żołnierzy do polskich sił zbrojnych, do tej kolejnej formacji, tym razem budowanej zupełnie od zera?
Rozbudowa polskiej armii to jest coś, co jest koniecznością. Natomiast pytanie, czy ona jest robiona w oparciu o realne założenia. Jeśli chodzi o ten, o tę dywizję budowaną tutaj w
tym... to jest Ciechanów, Siemiatycze, to jest województwo podlaskie.
Północne Mazowsze i województwo podlaskie. To przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że tu będzie dużym wyzwaniem pobudowanie całej bazy logistycznej. Po prostu na tym terenie...
A co już się dzieje w Ciechanowie chociażby?
Nie mamy takiego zaplecza jako państwo polskie logistycznego, więc to trzeba będzie mocno podciągnąć. Natomiast ciągle niezrealizowanym postulatem jest, mimo tego, że premier sobie robi tam zdjęcia na strzelnicy, ciągle niezrealizowanym postulatem jest fakt, żeby umasowić kwestie zarówno przeszkolenia wojskowego na elementarnym poziomie. Nasz postulat, który od 6, 7, 8 lat artykułujemy, czyli wprowadzenie z powrotem, bo tak naprawdę to już kiedyś było, takich kwestii jak chociażby wyjścia na strzelnicy w szkole średniej, żeby przysposobienie obronne wróciło do szkół średnich.
A służba zasadnicza, wczoraj sondaż w Finlandii. 90% Finów jest za obowiązkową służbą mężczyzn.
Ja bym powiedział, że przeszkolenie...
Pan dostał takie pytanie, panie pośle. Czy jest pan za powrotem zasadniczej służby dla każdego
obywatela? Zależy jak realizowane.
Nieźle, tylko dobrze. No zakładamy, że dobrze realizowane.
No to właśnie pytanie, co to znaczy dobrze, tak? Bo w moim pokoleniu jeszcze była pamięć służby, która...
Dwuletnia albo roczna,
która była bez sensu. To znaczy w dużej mierze była realizowaniem gnicia i demoralizacji powiedzmy sobie jeszcze, że w koszarach, tak? I było po prostu, no niestety, przepraszam za to wyrażenie, dla niektórych był to rok picia, bo czasami tak to wyglądało, więc taka służba zasadnicza wojskowa jest bez sensu.
To jaka w takim wypadku?
Taka, która umożliwia, która przede wszystkim dotyczy ludzi, którzy są w odpowiednim wieku, tak? Czyli przede wszystkim roczników nastoletnich, tak? I po pierwsze, i po drugie, posiada też walor elastyczności, to znaczy, że można to realizować, nie wyjmując kogoś na rok czy na dwa z życia. I co więcej, powtarzać to, bo widzi pan...
Dla młodych, ja przeszedłem... czyli 8, jak to jest, kończymy szkołę średnią, idziemy na to przeszkolenie wojskowe,
okres,
ale natomiast... obowiązkowo czy nieobowiązkowo? Bo to jest chyba kluczowe
pytanie.
Ja bym
był za tym, żeby obowiązkowo to było wyjście na strzelnicę i tu bym nawet nie różnicował płci, w końcu żyjemy w świecie walczącym o równouprawnienie, w podstawy musztry i to, co postulujemy od lat, i strzelnice powinny być dla wszystkich w szkole średniej obowiązkowe w ramach programu zajęć szkolnych.
Dobrze, a co potem? Bo zdaje się, że widzimy na Ukrainie, że po takich szkoleniach żołnierza nie będzie. Czy nie, jesteśmy w takiej sytuacji, że
Szkolenie powinno być oczywiście też dłuższe. Natomiast...
Ale dla chętnych czy obowiązkowe? No, w Finlandii mamy 4 miesiące.
Należałoby to zrobić obowiązkowo, ale w takim układzie, żeby to nie niszczyło możliwości, że tak powiem, życiowych.
Ruch narodowy zawsze był, przynajmniej kiedyś, za obronę. Wiele padło słów i na marszach niepodległości, gdzie indziej o potrzebie potrzebie zaangażowania w obronę ojczyzny.
Ja o czym innym mówię też. To znaczy...
A jak coś do konkretów, to nagle jest takie, że tu, że elastycznie, nie. Że krótko, że...
Nie.
Każdy ma obowiązek być ojczyzny, czy nie?
Panie redaktorze, nawet jakbym ja przeszedł przeszkolenie kilkumiesięczne w wieku 18-19 lat, którego nie przeszedłem, poszedłem na komisję wojskową, i od tego czasu wojsko mnie nie pamięta przez te lat już prawie 20. Mam teraz 37.
Może się upomni.
Może się upomni, to pojadę.
A powinno się upomnić.
Pojadę na ćwiczenia. Jestem gotów na to i my jesteśmy za tym, żeby wyłączyć polityków. Włączyć z tego wyłączenia, które zostało zafundowane w ustawie, jak najbardziej. Pod warunkiem, że nie będzie to dezorganizowało pracy Sejmu, to jak najbardziej, że można będzie zwalniać na posiedzenia Sejmu, bo ten obowiązek musimy wykonywać, to jesteśmy za tym, żeby politycy też byli włączeni w to szkolenie. Natomiast problem jest taki...
A Grzegorz Braun powiedział na konferencji wspólnie z panem posłem. Zresztą bardzo prosimy o nawiązywanie kontaktów z nami, gdyby rzeczywiście takie powołanie trafiło do skrzynki kogoś, kto się wzbrania. Będziecie teraz jako Konfederacja partią pacyfistyczną i będziecie zachęcać każdego, żeby uciekał przed wojną. Trochę jak KPRP w wojnie polsko-bolszewickiej.
To jest absurdalna
idea. No to jak to słowa pana Brauna, że teraz prosimy o nawiązanie...
To musi pan zaprosić
stał pan
pana...
obok, tuż obok na tej konferencji pana Brauna, pan poseł stał i takie słowa padły.
możliwe chodziło być może o osoby, które są niezdolne do służby wojskowej. Nie wiem, o co w tym momencie chodziło panu Grzegorzowi, natomiast prawda jest taka.
Każdego, kto się wzbrania, kto ma swoje życie, kto ma dzieci, pracę, inne obowiązki.
Wracając do...
Co jest ważniejsze? Obrona ojczyzny czy własne obowiązki?
Obrona ojczyzny jest...
Dla pana posła Brauna chyba życie
obrona,
i praca.
Obrona ojczyzny jest fundamentalnym obowiązkiem każdego obywatela. W ogóle z niego wynikają prawa wyborcze. To znaczy jakby powszechne prawo wyborcze jest związane z tym, że mamy obowiązek bronić ojczyzny. Kiedyś do obowiązku obrony ojczyzny była zobowiązana wyłącznie szlachta i wyłącznie ona posiadała prawa polityczne.
Wszystko się zgadza, panie pośle. Może do tego trzeba będzie kiedyś wrócić, mówią co po niektórzy bardziej krewcy polityce. Zdaje mi się ta postawa Grzegorza Brauna i tej części Konfederacji, bo pojawił się taki dziwny sojusz między działaczami tęczowymi a działaczami wolnościowymi z Konfederacji w oporze przed przeszkoleniem.
Nie ma takiego
retorycznie
sojuszu.
Jest bardzo
nie ma takiego sojuszu. Ja widzę, że pan redaktor bardzo chce uciec od sojuszu PiSu i Platformy w oddawaniu suwerenności dla Brukseli,
absolutnie,
bo ten temat jest główny w tym tygodniu.
Absolutnie nie chcę, to mnie zastanawia, bo ustaliliśmy, że tym najważniejszym zagrożeniem jest Rosja, bo to jest zagrożenie militarne i pan poseł powiedział, jeżeli najpierw poradzimy sobie militarnie, to potem poradzimy sobie
ani
prawnie.
Ani Moskwa, ani Bruksela,
stąd
kapitulacja wobec Moskwy jest zła, kapitulacja wobec Brukseli
to
jest fatalna.
To co zrobi Konfederacja, kiedy rzeczywiście w tym roku będą przychodzić powołania na przeszkolenie wojskowe.
No stawimy się na przeszkolenie wojskowe, no.
A będziecie zachęcać, żeby się nie stawiać?
Absolutnie nie. No, dlaczego mielibyśmy zachęcać, żeby się nie stawiać na przeszkolenie wojskowe? To jest absurdalne.
Robert Winnicki.
Tylko mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, bo to nie jest dobra sytuacja w państwie polskim, kiedy ktoś przejdzie przeszkolenie wojskowe i ta teza, że jak ktoś przejdzie przeszkolenie wojskowe w wieku 18 lat i potem po 20 czy 25 latach armia sobie przypomni i na przykład w sytuacji zagrożenia wojennego będzie chciała kogoś takiego zwerbować, że on jest człowiekiem, który jest dobrze przeszkolony do tego po 20 czy 25 latach, żeby służyć wojsku. No to jest absurd. Dlatego mówię o elastycznych formach szkolenia i kontaktu też z obywatelem i żałuję, że w tym kierunku nie poszła idea obrony terytorialnej, żeby to było rzeczywiście wojsko czy część komponentu wojskowego, która nieustannie jest obecna w powiatach i ćwiczy z ludźmi, ponieważ to by miało wtedy sens.
To jeszcze jeden temat, zanim przejdziemy do tej polityki całkiem bieżącej. Temat, który trochę podniósł zupełnie inny polityk opozycji, Szymon Hołownia, zapytany o to, czy wprowadzić pieniądz elektroniczny, czy zakazać gotówki, odpowiedział tak, potem odpowiedział nie. To jest też zagrożenie, które jest przed nami, zakaz gotówki, wprowadzanie pieniądza cyfrowego.
Szymon Hołownia powiedział tam dwie rzeczy. Powiedział, że jak najszybciej należy zlikwidować gotówkę i na pytanie redaktora prowadzącego programu odpowiedział, czy zlikwidować gotówkę i wprowadzić jak najszybciej pieniądz cyfrowy. Odpowiedział tak, jak najszybciej, ale jeszcze prędzej wprowadzić euro. Tak? To są dwie rzeczy, które powiedział Szymon Hołownia. No i to jest jego jasna agenda, czyli oddanie suwerenności państwa i zniszczenie wolności osobistej, z jaką jest związane posiadanie gotówki.
Na ile pan poseł myśli, że ta lewicowa opozycja z taką agendą będzie szła? Cały ten konglomerat od PSL, a może bez PSL-u, ale Hołownia, Platforma, Lewica to jest program całego centrolewu współczesnego?
Jest to program całego centrolewu, ale jest to, proszę zwrócić uwagę, że centrolew mówi o tym otwarcie, a Mateusz Morawiecki i PiS wprowadzają to nieotwarcie. To znaczy oni te działania poddające nas pod dyktando fiskalnych rozwiązań Unii Europejskiej robią de facto, tak? Lewica i Platforma o tym mówią, czy Hołownia, czy PSL, a Mateusz Morawiecki to po prostu robi. Jedzie do Brukseli i to robi.
Teraz parę pytań o aktualne za chwilę. W środę posiedzenie Sejmu. Tematem numer jeden chyba będzie ustawa o Sądzie Najwyższym. Nie ma zgody w koalicji rządzącej. Jakie będą konsekwencje uchwalenia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym?
W takim kształcie, jak proponuję, to...
Jak teraz jest na stole?
W takim kształcie, jak rządowi podyktowała to Bruksela, co minister Szynkowski posłusznie przywiózł do Warszawy i zaprezentował, jeszcze powiedzieli na spotkaniu z klubami, z kołami parlamentarnymi, że nie wolno tam nic zmieniać, bo taki jest uzgodniony tekst. no, w takim kształcie, no to jest po prostu zniszczenie i chaos w sądownictwie, totalny chaos, znaczy ten test wiarygodności sędziego to jest po prostu jeden wielki...
Czyli rację ma pan prezydent i rację ma Solidarna Polska w tym sporze wewnątrz obozu rządzącego.
No, sami się przyczynili przez lata do tego chaosu, który obecnie jest, którego moim zdaniem nie ma dobrego wyjścia poza resetem konstytucyjnym i to, żeśmy zaproponowali w 20 roku w tezach konstytucyjnych Krzysztofa Bosaka 27, polecam tę lekturę. Natomiast do zasady, no w tym momencie tak, no to jest jeden wielki chaos. Są tam rozwiązania wprost sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Tam są wprost rozwiązania takie sprzeczne, tak? Chociażby w zakresie kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ale w zamian mamy dostać 36 miliardów euro. W tym znaczną część w grantach.
Po pierwsze, panie redaktorze, nie sprzedaje się suwerenności. Po drugie...
A to jest sprzeczne suwerenności, ta
tak,
ustawa?
Tak. I jestem głęboko oburzony faktem, że ktoś taki na przykład jak minister Czarnek potrafi iść na wywiad i opowiadać dyrdymały o tym, że teraz musimy skapitulować po całości przed Brukselą, czyli przyjąć jeszcze większy dyktat Brukseli, żeby złamać konstytucję, żeby zachować suwerenność, bo te pieniądze są nam potrzebne do zachowania suwerenności. Po pierwsze to jest tak sprzeniewierzenie się idei suwerenności, podmiotowości państwa i tak dalej, nawet w Unii Europejskiej, że to nie, coś niesłychanego, ale po drugie rozmawiamy w kontekście budżetu państwa o groszach. W kontekście wieloletniego budżetu państwa polskiego
36 miliardów euro to jest ponad około 150 miliardów
produktu krajowego brutto. To ja panu redaktorowi przypomnę, no, budżet ma 600 miliardów. że tylko w tym roku PiS przeznacza ponad 3 miliardy złotych na telewizję rządową, na swoją propagandę. Tylko i wyłącznie...
2 miliardy 700 milionów.
Tylko i wyłącznie w tym roku to idzie na propagandę, 3 miliardy. Tak, to w skali polskiego PKB to nie są duże pieniądze. Co
A to
więcej,
dlaczego rząd tak bardzo walczy? Dlaczego premier Morawiecki tak bardzo walczy o to KPO?
Bo im się kasa skończyła. Bo polityka przekupywania wyborców po pierwsze, po drugie polityka fiskalna, jaką prowadzą od wielu lat, po trzecie polityka lockdownowa i drukowania pieniędzy bez opamiętania, czyli inflacja, to wszystko skutkuje tym, że dzisiaj kasa im się kończy, dlatego chcą kapitulować przed Brukselą.
Jeszcze dwa pytania o emerytury, bo to wróciło. Prawo i Sprawiedliwość ten rok rozpoczęło konferencję 2 stycznia pana premiera razem z wiceprezesem Rachimem Brudzińskim, właśnie przypominając, że lat temu 10 Platforma podniosła emerytury. Co zrobić z emeryturami? Podnieść, zostawić?
Przede wszystkim trzeba zmienić podejście do emerytur. Emerytury to nie może być podarunek, który rząd rozdaje przed wyborami w postaci trzynastki, czternastki czy piętnastki, kupując ten sobie sposób wyborców. To jest demoralizacja. Jeśli rząd kupuje wyborców za ich własne pieniądze, to jest demoralizacja przestrzeni publicznej.
To co zrobić z trzynastką i czternastką?
Przede wszystkim zlikwidujmy podatki na emeryturach, zlikwidujmy te wszystkie nawisy, które dzisiaj, bo emeryt dostaje emeryturę i płaci od tego jeszcze podatek, tak, do budżetu, który wraca do rządu.
Podatek został obniżony dla emerytorów do 12% i mamy kwotę wolną do 300 tysięcy.
Ale pan poseł w ogóle? Wie... Po co w ogóle? Upraszczajmy ten system, a nie komplikujmy. Upraszczajmy go maksymalnie.
Dobrze, ale dla większości emerytur, zniesienie podatku to będą groszowe zyski.
To jest takie świadczenie
społeczne. A dla
społeczne,
dużej grupy w ogóle się to nie zmieni.
To jest takie świadczenie społeczne, które de facto rząd wypłaca z budżetu do kieszeni podatnika. Na koniec dnia
wiek emerytalny. Marszałek Kidawa-Błońska powiedziała, my raz podnieśliśmy ustawowo wiek emerytalny, nie daliśmy takiej szansy wyboru i zapłaciliśmy za to jako formacja bardzo wysoką cenę, ale jestem przekonana, że to była dobra decyzja.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie jasno, w sytuacji zapaści demograficznej i w sytuacji, w której na rynku pracy dzisiaj rząd się chwali niskim bezrobociem, a on wynika z wynika głównie z zapaści demograficznej. Utrzymywanie ludzi jak najdłużej na rynku pracy jest naszym interesie.
Podnieść
dlaczego
wiek emerytalny czy nie podnosić? Proste pytanie, panie pośle.
Stworzyć taki system, żeby emerytowi opłacało się jednoznacznie pozostawać dłużej na rynku pracy.
A teraz dzisiaj, tak jest. Każdy rok to jest dzisiaj, znacznie wyraźnie wyższe emerytura.
Dzisiaj
tak?
System jest tak skonstruowany, żeby emeryta zachęcać do tego, żeby szedł na emeryturę. I mieliśmy tę falę w ostatnich latach pójścia na wcześniejsze emerytury. To powinno być odwrotnie skonstruowane. Zachęcać ludzi pieniężnie,
ale, bo dzisiaj... W tej chwili każdy rok pracy więcej jest to jest wyższa emerytura.
No, zgoda, ale ten system i tak trzeba maksymalnie zrobić na propracowniczy, a nie prozasiłkowy.
Ale to znowu będą koszty. Nie. Trzeba będzie dopłacać, żeby ten emerytur musiał być wyższy, jak rozumiem.
Na odwrót. Nie dopłacać do tego, żeby czyli ludzie na wcześniejsze emerytury przychodzili.
Czyli obniżać świadczenia tym, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury.
Nie zachęcać do przychodzenia na wcześniejsze emerytury. To jest fatalny kierunek.
Czyli Polacy muszą pracować dłużej.
Żyją coraz dłużej Polacy i nie mają dzieci. I dlatego muszą dłużej pracować, tak.
Robert Winnicki był...
Bo inaczej gospodarka się zawali. Dokładnie tak.
Robert Winnicki był gościem Parankamentu, chyba że postscriptum do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Czy wyobraża sobie pan poseł koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
Wyobrażam sobie, że PiS musiałby najpierw przestać być tym PiSem, który obiecuje Polakom suwerenność, a potem kapituluje w Brukseli.
A Solidarną Polską?
Nie ma takiego podmiotu na arenie politycznej jak Solidarna Polska, no, samodzielnego.
Jakże nie ma, dyskutują, minister sprawiedliwości dyskutuje z premierem, toczą się negocjacje, zagłosują przeciwko po raz kolejny.
Proszę mi przypomnieć, kiedy Solidarna Polska ostatnio startowała samodzielnie w wyborach
Nigdy,
parlamentarnych.
Nie, kiedyś startowała w wyborach do europarlamentu, wtedy miała bardzo słabe wyniki.
Parlamentarnych nigdy nie startowała.
Ale to może będzie pierwszy raz tej jesieni, 22 października.
Jak będzie, to zobaczymy.
Ale Ruch Narodowy jest gotowy na taką koalicję z ziobrystami.
Zobaczymy, kto będzie w parlamencie.
Poczekaj, bo to już wybiegamy daleko w przyszłość, Łukasz. Stawiamy kropkę, bo mamy wywiad.
Niewiele was
zobaczymy, kto będzie w parlamencie po październikowych wyborach i wtedy będziemy dyskutowali.
A co z wolnościowcami? Co będzie z panem Dziamborem?
No, będzie to, co zdecyduje. Jest wolnym człowiekiem.
A jest wypychany z Konfederacji?
Absolutnie nie.
A czemu zabrano im jedynki? Trzech posłów, nie ma jedynek?
Nie zabrano. Nikt nie może być pewny swojej jedynki. Każdy musi pracować
Pan
na rzecz Polski.
Pan też nie jest pewien jedynki?
Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
Sławomir Mencyn też nie jest pewien swojej jedynki.
Jeśli Konfederacja uzna, że źle realizuje swoje zadanie, swoją misję, to nie będę miał jedynki. Poseł to nie jest osoba przyspowana do jedynki w danym okręgu.
Ale nie, no jesteście.
Poseł to jest sługa, który ma służyć narodowi, a nie...
Partia Nowa Nadzieja, czyli partia dawniej Korwin-Mikke ma 20 jedynek, tak? Wy macie też kilkanaście. Braun też ma kilka. Tak to wygląda. Zagwarantowanych w całej Polsce.
Tak było w 2019 roku.
A jak będzie teraz?
A jak będzie teraz, to Rada Liderów Konfederacji ustali.
To po co Sławomir Mencen robi prawybory?
Po to, żeby poznać sytuację w środowisku wolnościowym.
Ale nie po to, żeby wypchnąć pana Dziambora, pana posła Sośnierza i pana posła Kulesza.
Nie ma żadnej takiej intencji.
Robert Winnicki, to już naprawdę ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Robert Winnicki, sługa narodu. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. A teraz szybko przeniesiemy się na Ukrainę. O relacjach ukraińsko-węgierskich, o wojnie z Rosją, ale też o zmianach w Kościele Katolickim z biskupem Mukaczewskim, Mykołą Łuczokiem, rozmawiał Paweł Bobołowicz. Rozmowa odbyła się w uroczystość Trzech Króli, dzień po pogrzebie Benedykta XVI na ukraińskim Zakarpaciu.
Księże biskupie, w czwartek byliśmy świadkami uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego Benedykta. Takie głosy z wnętrza kościoła, ale nie tylko z wnętrza kościoła, też obserwatorzy mówią, że wraz z odejściem i z pełnienia posługi papieskiej, ale też pogrzeb czwartkowy kończy pewną epokę w Kościele, pewne podejście w Kościele. Czy rzeczywiście jest tak, że postać Benedykta XVI była inną postacią dla Kościoła i to był inny Kościół?
Kościół jest zawsze ten sam, bo on jest Chrystusowym i postać Benedykta jest wpisana w całą opatrzność Bożą. Osobiście, no ja myślę, że to jest ten czas, kiedy znowu